Informator. Bory Tucholskie, zwiedzam w zgodzie z naturą. Parki narodowe na świecie, krótka historia ich tworzenia. Parki narodowe mają niekwestionowaną najwyższą rangę wśród obiektów przyrodniczych podlegających ochronie w danym kraju. Idea tworzenia parków narodowych na świecie sięga drugiej połowy XIX wieku. To właśnie 1 marca 1872 roku w Stanach Zjednoczonych prezydent Ulysses Grant, na mocy aktu prawnego o społecznej i rządowej ochronie ziemi, powołał pierwszy na świecie Park Narodowy Yellowstone. W Europie najstarszym parkiem jest Park Narodowy Sareks w Szwecji, który powstał w 1909 roku. Obecnie na świecie istnieje już ponad 2,5 tysiąca parków narodowych i nadal tworzy się nowe. W Polsce myśl utworzenia Parku Narodowego powstała już w 1888 roku, czyli zaledwie 16 lat po utworzeniu pierwszego parku na świecie. Plany dotyczyły objęcia szczególną ochroną Tatr. Droga ich urzeczywistnienia była bardzo długa, bowiem oficjalnie Tatrzański Park Narodowy powstał dopiero w 1954 roku. Wcześniej, bo już w 1932 roku powstał park w Białowieży, który od 1947 roku znany jest jako Białowieski Park Narodowy oraz Park Narodowy w Pieninach, Pieniński Park Narodowy od 1954 roku. Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe. Zgodnie z polskim prawem park narodowy to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 hektarów, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Tworzy się je między innymi w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. Regulację prawną powoływania i zarządzania parkiem narodowym zawiera ustawa o ochronie przyrody. Trochę historii, ochronę przyrody w Borach Tucholskich. Bory Tucholskie to największy zwarty kompleks leśny w granicach Polski, a ochronę przyrody ma tu wieloletnie tradycję. Już w 1827 roku objęto ochroną ścisłą uroczyska w nadleśnictwie wierzch las w celu zachowania cisa, cennego i rzadko występującego drzewa. Ten niewielki fragment jest chroniony po dziś dzień w formie rezerwatu przyrody pod nazwą Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. Wspaniałość przyrodniczą tego kompleksu ceniło wielu słynnych badaczy. Szczególnie należy podkreślić zasługi badawcze Hugo Conventza, prekursora ochrony przyrody w Europie, którego życie i praca związane były z Pomorzem. W okresie międzywojennym jego pracę kontynuował Adam Wodziczko. Z ogromną pasją w Borach Tucholskich pracowali także Zygmunt Czubiński i Stanisław Lisowski. Dzięki staraniom wyżej wymienionych, jak i wielu innych, często bezimiennych miłośników przyrody, na terenie Borów Tucholskich powstało wiele obiektów prawnie chronionych. Należały do nich rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu. Jednak na powołanie najwyższej formy ochrony przyrody, Parku Narodowego, przyszło długo czekać. Starania rozpoczęto w roku 1948, kiedy to złożono projekt utworzenia rezerwatu widokowo-krajobrazowego Jeziora Kocioł. Julian Ryckowski, twórca Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach oraz organizator turystyki na ziemi chojnickiej i zaborskiej, w latach 50. XX wieku wnioskował o objęcie ochroną strugi siedmiu jezior. W latach 70. przygotowano projekt utworzenia Parku Krajobrazowego Strugi Siedmiu Jezior. Mimo usilnych starań przyrodników dopiero w 1990 roku powstał Chojnicki Park Krajobrazowy, który później zmienił nazwę na Zaborski, a w roku 1996 powołano Park Narodowy Bory Tucholskie, który swym zasięgiem obejmuje cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo fragmenty Borów Tucholskich. Aby pełniej podkreślić ogrom bogactwa przyrodniczego Borów Tucholskich, należy wspomnieć, że w 2010 roku powstał tu rezerwat biosfery Bory Tucholskie. A w ostatnich latach prawie całe Bory Tucholskie uznano za ważne pod względem przyrodniczym dla wspólnoty europejskiej i utworzono tu sieć obszarów Natura 2000. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. 2 czerwca 2010 roku obradujące w Paryżu Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Programu Człowiek i Biosfera Skrudmap zadecydowała o utworzeniu rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to 10. i największy rezerwat biosfery w Polsce. Jego powołanie to owoc prawie 20-letniej współpracy środowisk naukowych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w celu ochrony tego cennego pod względem przyrodniczym i kulturowym obszaru. Nadanie temu obszarowi międzynarodowej rangi, marki rozpoznawalnej na całym świecie, z pewnością przyczyni się do promocji borów tucholskich jako obszaru, na którym rozwój ekonomiczny idzie w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w myśl szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Co więcej, jeszcze bardziej uwrażliwi mieszkańców regionu na proekologiczne sposoby użytkowania ekosystemów oraz na tworzenie harmonii pomiędzy społeczeństwem i przyrodą. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie jest jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Zlokalizowany jest w północno-zachodniej części kraju i obejmuje swoim zasięgiem obszar o powierzchni 319 525 hektarów. Ponad 60% powierzchni rezerwatu zajmują lasy. Na tym obszarze zlokalizowanych jest 13 nadleśnictw: Czersk, Dąbrowa, Kaliska, Kościerzyna, Lipusz, Osie, Osusznica, Przymuszewo, Rytel, Tuchola, Trzepciny, Woziwoda i Zamrzenica. Administracyjnie rezerwat położony jest w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim, na terenie 22 gmin. Zgodnie z wymogami programu UNESCO, map rezerwat podzielono na 3 strefy. Pierwsza, strefa rdzenna o powierzchni 7880,72 hektara obejmuje Park Narodowy Bory Tucholskie i 25 rezerwatów przyrody, Dolina Rzeki Brdy, Bagna nad Wstążką, Źródła Stążki, Jezioro Piaseczno, Brzęki imienia Zygmunta Czubińskiego, Międzno, Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego, Jezioro Laska, Mętne, Bór Chrobotkowy, Bagno Stawek, Jezioro Ciche, Jezioro Małe Łowne, Piecki, Cisy nad Czerską Strugą, Kręgi Kamienne, Jezioro Zdręczno, Krwawe Doły, Dury, Jeziorka Kozie, Nawionek, Ustronie, Bagno Grzybna, Jelania Góra, Martwy. Stanowią one najcenniejsze obiekty całego przyrodniczego regionu Borów Tucholskich. Druga, strefa buforowa o powierzchni 104 779,32 hektara tworzona przez 4 parki krajobrazowe, Tucholski, Wdecki, Wdzycki, Zeborski. Stanowią one bufor dla znajdujących się na ich terenie rezerwatów przyrody. Trzecia, strefa tranzytowa o powierzchni 206 864,57 hektara to pozostałe tereny użytkowane gospodarczo 22 gmin, 13 z województwa kujawsko-pomorskiego i 9 z pomorskiego, a mianowicie Bukowiec, Cekcyn, Drzecim, Gostycyn, Jerzewo, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Śliwice, Świekatowo, Tuchola, Warlubie oraz Brusy, Chojnice, Czersk, Ziemiany, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna, Lipusz, Stara Kiszewa. Pod względem ekonomicznym jest to obszar jednolity, zorientowany na gospodarkę leśną, przetwórstwo drewna i innych produktów leśnych oraz na rekreację i wypoczynek. Wielki Sandr Brdy, symbol PLB220001. Obszar sieci Natura 2000 Wielki Sandr Brdy o powierzchni 37 106,2 hektara, swym zasięgiem obejmuje północno-zachodnią część kompleksu borów tucholskich i niemal w całości pokrywa się z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym. W granicach obszaru znalazł się również Park Narodowy Bory Tucholskie, a także liczne rezerwaty przyrody. Wielki Sandr Brdy charakteryzuje się dużą lesistością oraz silnie rozwiniętą siecią hydrograficzną. Występuje tu kilkadziesiąt jezior różnych typów, z których największym jest jezioro Charzykowskie. Główną rzeką jest oczywiście Brda, oraz największy z jej dopływów, Zbrzyca. Obszar porastają głównie bory sosnowe, znikomy jest udział lasów liściastych, w tym grądów, olsów i łęgów. Obszar sieci Natura 2000 Wielki Sandr Brdy powstał w celu ochrony gatunków ptaków rzadkich i zagrożonych w Europie. Stwierdzono tu występowanie przynajmniej 22 gatunków wymienionych w załączniku pierwszym tzw. dyrektywy ptasiej, a więc szczególnie cennych dla Unii Europejskiej. Wśród gatunków lęgowych do najważniejszych należą m.in. puchacz, bielik, zimorodek, dzięcioł czarny, a także nurogęsi gongoł. Obszar stanowi też ważną ostoję dla ptaków migrujących oraz zimujących na tym terenie. Jesienią spotkać tu można stada żurawi liczące setki, a nawet tysiące osobników. Zimą natomiast na niezamarzniętych fragmentach jezior i rzek gromadzą się przylatujące z północy łabędzie krzykliwe. Dzięki temu, że siedliska Wielkiego Sandru Brdy zachowały w dużym stopniu charakter naturalny, stanowi on ważną ostoję ptaków o randze europejskiej. Sandr Brdy, symbol PLH220026. Obszar siedliskowy Sandr Brdy o powierzchni 7492,6 hektara w całości mieści się w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Jego południowa część pokrywa się także z obszarem Parku Narodowego Bory Tucholskie. W obszarze znajdują się liczne rezerwaty przyrody, m.in. bagno Stawek, jezioro Laska, Dolina Kulawy, co świadczy o jego dużej wartości przyrodniczej. Ponad 87% powierzchni pokrywają bory sosnowe, miejscami występują lasy liściaste i mieszane. Sandr Brdy powstał dla ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, poza ptakami, wymienionych w załącznikach tzw. dyrektywy siedliskowej obowiązującej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Siedliska chronione w obszarze to m.in. sosnowe bory chrobotkowe, bory i lasy bagienne, kwaśne buczyny, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, suche wrzosowiska, jeziora lobeliowe i naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. Wśród zwierząt przedmiotami ochrony są bóbr, wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, minuk strumieniowy i skójka gruboskorupowa. Z roślin to m.in. elisma wodna i obuwik pospolity. Dodatkową wartością obszaru jest bogata i zróżnicowana lichenoflora. Park Narodowy Bory Tucholskie. Park Narodowy Bory Tucholskie został utworzony 1 lipca 1996 roku na obszarze 4613,4 hektara. Położony jest w północnej Polsce. Swym zasięgiem obejmuje północno-zachodnią część regionu przyrodniczego Bory Tucholskie. W całości położony jest na terenie powiatu chojnickiego w dwóch gminach, Wiejskiej Chojnice i Brusy. Jego otulinę stanowią grunty o powierzchni 12 980,52 hektara. Parku wyznaczone zostały obszary ochrony ścisłej, które stanowią 7% powierzchni, to jest 324,3 hektara. Obszary ochrony częściowej, zarówno zachowawczej, jak i czynnej, które łącznie zajmujące 91% powierzchni, to jest 4209,78 hektara. Obszary ochrony krajobrazowej położone na 2% powierzchni, to jest 78,96 hektara. W graficznym symbolu Parku Narodowego Bory Tucholskie znalazły się trzy elementy najbardziej charakterystyczne dla tego terenu. Czyli woda i lasy z głównym gatunkiem sosną zwyczajną. Dodatkowo umieszczono sylwetkę tokującego głuszca. I tu pojawia się pytanie, dlaczego? Skoro nie można go tu spotkać. Aby zrozumieć ideę, która przyświecała twórcom logo, trzeba sięgnąć do przeszłości. Dokumenty historyczne dostarczają dowodów na to, że Bory Tucholskie były krainą głuszca. Kuraktenu podobał sobie bory sosnowe, a szczególnie jego wilgotne i bagienne fragmenty. Tam znajduje swój pokarm, czyli igły i pączki drzew iglastych oraz brzozy, wierzby i wyoszy, owoce bzu, jarzębiny, borówki, żurawiny, poziomki, maliny czy jeżyny. W wielu publikacjach dotyczących borów tucholskich znajdujemy przepiękne opisy wyglądu głuszca, czy jego toków. Na terenie obecnego Parku Narodowego były dwa, a może nawet trzy duże tokowiska. Niestety w borach tucholskich to człowiek przyczynił się do jego wyginięcia. Obecnie jego postać w logo parku ma charakter symboliczny. Ma nam przypominać, abyśmy starali się już nigdy nie dopuścić do wyginięcia ani jednego gatunku. Mało zmienione środowisko przyrodnicze to cecha szczególna tego parku. Rzeźbę terenu ukształtowało ostatnie zlodowacenie bałtyckie. Dominują tu równiny sandrowe urozmaicone licznymi wzniesieniami, rynnami polodowcowymi i wytopiskami. Na szczególną uwagę zasługują tu zbiorowiska leśne i jeziora. Lasy zajmują przeszło 85% powierzchni parku. Są to najczęściej bory świeże i suche z licznymi gatunkami porostów. A także siedliska bagienne, które to kiedyś, szczególnie upodobał sobie głuszec. Dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna, ale to dąb jest najstarszym drzewem w parku. Przez miejscową ludność został nazwany Bartusiem. Szacuje się, że ma już ponad 600 lat. Rośnie on nad brzegiem pięknego jeziora Płęsno. Wody zajmują w parku 11,5% jego powierzchni. W granicach parku znajduje się 21 jezioro o różnym stopniu zasobności w związki pokarmowe, czyli żyzności wody, trofii. Spotkamy tu jeziora oligo, mezo, eutroficzne, a także dystroficzne. Do najcenniejszych należą przezroczyste zbiorniki oligotroficzne. Charakteryzują się one niską zawartością substancji odżywczych i mineralnych oraz wysoką zawartością tlenu w toni wodnej. Cała wyprodukowana materia organiczna podlega mineralizacji i powraca do obiegu, stąd mała ilość osadów w tych zbiornikach. W Parku Narodowym Bory Tucholskie występują również jeziora lobeliowe. Są to najczęściej miękkowodne, oligotroficzne jeziora o dużej przeźroczystości wody. Wyznacza się je za pomocą kryterium florystycznego, czyli obecności jednego z trzech gatunków wskaźnikowych, jakimi są lobelia jeziorna, poryblin jeziorny i brzeżyca jednokwiatowa. Ta ostatnia w jeziorach lobeliowych Parku Narodowego Bory Tucholskie nie występuje. Położone są one najczęściej na siedliskach borów sosnowych, borów mieszanych i kwaśnych buczyn, z których w niewielkiej ilości spływają do zbiornika kwasy humusowe, bardzo istotne w utrzymaniu właściwego odczynu zbiornika. Lobelia, poryblin i brzeżyca są gatunkami, które najlepiej funkcjonują w odczynie kwaśnym i obojętnym, ponieważ do fotosyntezy mogą pobierać CO2 wyłącznie w postaci wolnej, a takiego jest najwięcej przy odczynie wyrażonym w pH poniżej 7. Odczyn wody jezior lobeliowych jest jednak zróżnicowany. Przyjmuje się, że w zrównoważonych jeziorach lobeliowych jest obojętny lub zbliżony do obojętnego, czyli pH od 6 do 7,6. Ale zdarzają się jeziora o odczynie bardzo kwaśnym, czyli pH od 3,8 do 5,9 lub zasadowym, czyli pH powyżej 8. Szacuje się, że w Polsce znajduje się 178 jezior lobeliowych, w tym również historycznie lobeliowych. Jeziorami lobeliowymi na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie są Małe Gacno, Wielkie Gacno, Głuche, Nierybno, Wielkie Krzywce, Małe Krzywce, Kocioł i Łyska. 7 jezior rynnowych połączonych jest ze sobą ciekiem wodnym, tworząc tak zwaną strugę 7 jezior. To niezwykłe zjawisko hydrologiczne jest jedną z osobliwości przyrodniczych Pojezierza Pomorskiego. Jest to niewielka rzeka o długości 13,9 km, wypływająca z jeziora Ostrowitego i łącząca następujące jeziora: Zielone, Jeleń, Bełczak, Główka, Płęsno, Skrzynka i Mielnica. Jeziora te powstały w wyniku działalności wód topniejącego lodowca. Struga 7 jezior odprowadza swoje wody do jeziora Charzykowskiego. Obfituje ona w wiele interesujących, często zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Do najcenniejszych roślin notowanych w jej systemie należą ramienice, obserwowane głównie w jeziorze Ostrowitym. Jego powierzchnia wynosi 272 hektary. A maksymalna głębokość 43 metry. Wzdłuż cieku znajdują się też stanowiska wielu rzadkich i chronionych roślin, np. wrońca widlastego, widłaczka torfowego, rosiczki okrągłolistnej, kruszczyka rdzawo-czerwonego czy barzyny czarnej. Bardzo interesującym zbiorowiskiem roślinnym spotykanym w strefie brzegowej jezior, Ostrowite, Zielone i Jeleń jest szuwar kłociowy. Struga 7 jezior to także miejsce występowania chronionych, zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, np. małży, między innymi szczeżuli wielkiej, szczeżuli spłaszczonej czy skójki gruboskorupowej. Biorąc pod uwagę ichtiofaunę, warto zauważyć, że struga jest zasiedlona przez zespół ryb złożony zarówno z gatunków reofilnych, czyli charakterystycznych dla wód szybko płynących, jak i gatunków charakterystycznych dla stref ekotonalnych, czyli żyjących na granicy rzeki i jeziora. Mówiąc o wyjątkowości gatunkowej systemu strugi, nie sposób nie wspomnieć o bogatej awifaunie ptaki. Z punktu widzenia ochrony co najmniej 25 gatunków należy uznać za ważne w skali kraju. Są to m.in. gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: bąk, bielik, puchacz, kormoran czarny, świstun, gągoł. Struga Siedmiu Jezior i jej obrzeża są także miejscem żerowania wielu gatunków ssaków, zwłaszcza nietoperzy, bobra czy wydry. Wykazano tu żerowanie 8 gatunków nietoperzy, m.in. nocka nadterera, nocka łydkowłosego czy karlika malutkiego, podczas gdy w głębi kompleksów leśnych tylko 3. Obszary ochrony ścisłej. W Parku Narodowym Bory Tucholskie ochroną ścisłą zostały objęte obszary charakteryzujące się największą stabilnością i odpornością na degradację. Łącznie stanowią 7% powierzchni parku, czyli 324,3 hektara. Na obszarach tych obowiązuje zasada całkowitego zaniechania ingerencji człowieka w stan ekosystemów i składników przyrody. Obowiązuje tam również zakaz zbioru roślin i grzybów oraz ich części, a także zakaz wstępu z wyjątkiem znakowanych szlaków turystycznych. Udostępnione do zwiedzania są tylko małe gacno i kacze oko. Granice obszarów ochrony ścisłej oznacza się w terenie tablicami z napisem obszar ochrony ścisłej osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Wykaz obszarów ochrony ścisłej, kacze oko, znajduje się na terenie obwodu ochronnego Bachorze, oddział 88 D, F, powierzchnia łączna 2,42 hektara, w tym jezioro 69 hektara, lasy 1,73 hektara, ochroną objęto jezioro dystroficzne wraz z otaczającym je borem bagiennym. Głuche, znajduje się na terenie obwodu ochronnego Drzewicz, oddział 169 A, ochroną objęto jezioro o powierzchni 3,47 hektara. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w jeziorze Lobeliowym. Olbrachta, znajduje się na terenie obwodu ochronnego Drzewicz, oddział 170 A, 75 D, 76 A, F, G, powierzchnia łączna 19,2 hektara, w tym jezioro 3,8 hektara, lasy 15,94 hektara, ochroną objęto jezioro wraz ze zlewnią bezpośrednią. Robioko, znajduje się na terenie obwodu ochronnego Bachorze, oddział 88 i J, powierzchnia łączna 1,49 hektara, w tym jezioro 41 hektara, bagna 1,8 hektara, ochroną objęto jezioro dystroficzne wraz z otaczającym je borem bagiennym. Małe gacno, znajduje się na terenie obwodu ochronnego Bachorze, oddział 178 A, 145 B, C, D, 146 A, B, D, 155 A, 156 A, powierzchnia łączna 109,27 hektara, w tym jezioro 17,44 hektara, bagna 74 hektara, lasy 89,5 hektara, inne czyli drogi, rowy 1,69 hektara. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w jeziorze Lobeliowym oraz w jego bezpośredniej zlewni. Kocioł, znajduje się na terenie obwodu ochronnego Bachorze, oddział 171 A, 64, 65, 66, 79, 80, 81, 82 A, B, C, powierzchnia łączna 135,43 hektara, w tym jezioro 2,5 hektara, lasy 130,64 hektara, inne czyli drogi, rowy 2,74 hektara. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w ekosystemach leśnych przy braku jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Wyznaczenie tego obszaru pozwoli na stworzenie możliwości badań przyrodniczych, w tym z zakresu nauk leśnych. Kociołek, znajduje się na terenie obwodu ochronnego Dębowa Góra, oddział 78 M, L, Powierzchnia łączna 1,53 hektara, w tym jezioro 75 hektara, lasy 80 hektara, ochroną objęto jezioro dystroficzne wraz z otaczającym je borem bagiennym. Błotko znajduje się na terenie obwodu ochronnego Drzewicz, oddział 164A, 44F, G, powierzchnia łączna 5,88 hektara, w tym jezioro 1,44 hektara, lasy 4,44 hektara, ochroną objęto jezioro wraz z torfowiskiem, na którym występują kłoć wiechowata, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna. Nierybno znajduje się na terenie obwodu ochronnego Drzewicz, oddział 167A, 54B, C, D, powierzchnia łączna 19,7 hektara, w tym jezioro 10,36 hektara, bagna 78 hektara, lasy 7,93 hektara. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w jeziorze Lobeliowym i jego bezpośredniej zlewni. Półwysep na jeziorze Ostrowitym znajduje się na terenie obwodu ochronnego Dębowa Góra, oddział ATO 26A, B, C, D, F, powierzchnia łączna 26,72 hektara, w tym lasy 26,4 hektara, inne czyli drogi, rowy 68 hektara. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych procesów rozwojowych w ekosystemach leśnych i porównanie zmian tam zachodzących do obszarów, gdzie dopuszczalna jest czynna ochrona. Na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie wyznaczono również strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz strefy ochrony stanowisk roślin, porostów i grzybów objętych ochroną gatunkową. Są to strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bielika oraz puchacza. Natomiast spośród gatunków roślin zinwentaryzowanych na terenie parku ochroną strefową objęta jest elisma wodna występująca w jeziorach, wielkie gacno, małe gacno, nierybno i małe grzywce. Ochroną strefową objęte są również porosty, to jest brodaczka kędzierzawa, kępkowa i zwyczajna. Granice stref ochrony oznacza się w terenie tablicami z odpowiednim napisem, ostoja zwierząt, ostoja roślin albo ostoja grzybów i informacją, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. W wyżej wymienionych strefach między innymi zabrania się przebywania osób, wycinania drzew lub krzewów, dokonywania zmian stosunków wodnych, wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji. Wybierając się do Parku Narodowego Bory Tucholskie warto pamiętać, że obszar Parku Narodowego Bory Tucholskie udostępniony jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych, a sposób udostępniania regulują przepisy wewnętrzne, zarządzenia dyrektora parku. Za wstęp do parku pobierane są opłaty w formie biletów. Opłaty należy uiszczać w wyznaczonych punktach lub na rachunek bankowy Parku Narodowego Bory Tucholskie. Park można zwiedzać od świtu do zmierzchu, bez względu na porę roku, wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, pieszo, rowerem, a zimą także na nartach biegowych. Grupy turystyczne nie mogą liczyć więcej niż 30 osób. Powinny poruszać się pod nadzorem przewodników terenowych lub wyznaczonych przez dyrektora pracowników parku. Na terenie Parku Narodowego zabrania się chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor i gniazd, zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów, palenia ognisk, używania otwartego ognia i źródeł światła o otwartym płomieniu, zakłócania ciszy, palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cumowisk, łodzi wędkarskich i parkingów, używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, prowadzenia działalności wytwórczej i handlowej, biwakowania, kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych, ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, jazdy konnej wierzchem poza drogami publicznymi, wprowadzania psów. Dopuszcza się zbiór jagód i grzybów jadalnych nieobjętych ochroną gatunkową, w okresie od 1 czerwca do 31 października, poza obszarami ochrony ścisłej, ostoi zwierząt, roślin i grzybów, upraw leśnych do 4 metrów wysokości. Pisemnej zgody dyrektora parku wymaga prowadzenie badań naukowych, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, przebywanie poza szlakami w celach innych niż zbieractwo runaleśnego i wędkarstwo, amatorski połów ryb. W związku z wykonywaniem czynności służbowych pracownicy służby parku mają prawo do kontrolowania osób znajdujących się na terenie parku oraz sprawdzania zezwoleń, licencji i biletów wstępu. W przypadkach zagrożeń przyrodniczych lub prowadzenia zadań ochronnych wszystkie formy udostępniania parku mogą być czasowo zawieszone.